Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest profesor Danuta Plecka, Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, chciałbym zacząć od tego, co w Berlinie się wydarzyło wczoraj. Emocji więcej niż na piłkarskim boisku niejednym.
No, myślę, że taki jest to cel, który chciał osiągnąć Bąkiewicz, ale chciałabym zwrócić uwagę na zupełnie inną kwestię. W zdrowych demokracjach wszelkie skrajności są tak marginalizowane, albo państwo podejmuje takie działania, żeby postawić tamę wobec takich działaczy skrajnej prawicy czy skrajnej lewicy.
To wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom, co dokładnie się stało, bo nie każdy musi wiedzieć. Członkowie Ruchu Obrony Granic razem z panem Robertem Bąkiewiczem próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. No i berlińska policja uniemożliwiła przemarsz, proponując, tak jak media relacjonują, jakieś inne alternatywne rozwiązania, ale grupa się nie zastosowała do tych poleceń. No i tam doszło do przepychanek, tak zwanego użycia środków przymusu bezpośredniego, ostatecznie zatrzymania tych osób. Minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta już apeluje, potrzebna jest reakcja polityczna. Jest potrzebna?
Absolutnie nie. Państwo niemieckie zareagowało tak, jak powinno zareagować na nielegalne działania obywatela obcego państwa. Bąkiewicz nie doszedłby do Berlina, nie zaszedłby tak daleko w relacjach międzynarodowych, nie byłoby tej całej sytuacji, gdyby w adekwatny sposób zareagowało państwo polskie w momencie, kiedy tworzył się Ruch Obrony Granic i wbrew prawu jedni obywatele stosowali przemoc względem innych obywateli. Ja tylko przypomnę tyle, że przemoc jest w świetle prawa, oczywiście, czy przemoc w świetle prawa może być stosowana tylko i wyłącznie przez państwo względem obywateli, o ile na to zasłużyli. I to nie jest przemoc taka, jak stosował Bąkiewicz jakiś czas temu na polskich granicach i jemu podobni, czyli zatrzymaj się, otwórz bagażnik, bo my sobie tego życzymy. Na jakiej podstawie? I gdyby wówczas polskie państwo zareagowało, to dzisiaj nie mielibyśmy wstydu w skali międzynarodowej.
A dlaczego państwo polskie nie zareagowało, jak pani sądzi?
Zdania polityków...
Bo się politycznie to komuś nie opłacało?
Nie, po prostu to, co można było wówczas usłyszeć od polityków koalicji rządzącej, to przede wszystkim to, żeby nie dawać paliwa do eskalacji konfliktu pomiędzy państwem polskim a skrajną prawicą. No i dzisiaj mamy tego konsekwencje. Pewnie dojdzie do jakiegoś, no nie sądzę, że dojdzie do kryzysu dyplomatycznego, ale na pewno jest to leitmotiv znowu grania na emocjach negatywnych jakiejś części aparatu państwowego. Tu już wypowiedź pana ministra Przydacza jak gdyby jest wstępem do tego, co może się dalej wydarzyć.
Rozumieć to można tak, że państwo nie chciało dawać takiego pola, nie chciało być może pompować Roberta Bąkiewicza i jego inicjatywy, to takie, napompowali się sami?
Napompowali się sami, ale proszę zobaczyć, że żadne konsekwencje z tamtych działań Ruchu Obrony Granic nie zostały wyciągnięte przez polskie państwo. Tak? Bąkiewicz jest w zasadzie bezkarny. To, co ostatnio się wydarzyło w procesie, który się toczył przeciwko niemu, dotyczący nietykalności tam na schodach kościoła w Warszawie, jakieś tam takie tarcia doszły, do tarć fizycznych jakiś czas temu, kilka lat temu. To, jaką narrację wykorzystuje w przestrzeni publicznej, to powoduje, że no, mamy do czynienia ze słabym państwem, które nie potrafi zareagować na taką sytuację. Sami sobie winni, ale proszę zobaczyć, że to samo dotyczy Grzegorza Brauna, prawda? Państwo w działaniach, które podejmuje Grzegorz Braun, które są skrajne, są zagrożeniem dla pluralizmu wartości, na których opiera się...
O czym mówi nawet Jarosław Kaczyński przecież, prawda?
O czym mówi, tak, Jarosław Kaczyński i jemu podobni. Państwo tutaj jest bezsilne. A co dopiero mówić o Ziobrze czy Romanowskim?
No, to już temat, który pewnie jak bumerang będzie
wracał,
ale nie łapmy tego bumerangu teraz. O inną rzecz chcę zapytać. Jest taka sprawa Dawida Kacprzyka, działacza Platformy Obywatelskiej, lekarza, który, jak się okazało, będąc na dyżurze na przykład na szpitalnym oddziale ratunkowym, równocześnie udzielał się politycznie, uczestniczył w konferencjach prasowych, do tego brał dość duże pieniądze, był jednym z najlepiej zarabiających lekarzy w tym regionie. Sprawa skandaliczna bez dwóch zdań. Ona zaszkodzi Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
Czy wie pan co, skandal to jest chyba za słabe słowo, aczkolwiek silniejsze mi w tej chwili do głowy nie przychodzi, tak? To, czego zabrakło temu młodemu człowiekowi, to przede wszystkim takiej moralności, etyki wykonywania zawodu, bo przecież to jest lekarz bez specjalizacji, na to też trzeba zwrócić uwagę. Tak naprawdę, zgodnie z prawem, nielegalnie zatrudniony jako koordynator. Szpital się tłumaczy, że był jedynym uczestnikiem konkursu na to stanowisko.
No to nie znaczy, że konkurs ale trzeba rozstrzygnąć.
Oczywiście, konkurs mógł być nierozstrzygnięty, rozpisany na nowo. Jest to żenująca sytuacja na pewno dla Koalicji Obywatelskiej i to jest sytuacja, która będzie powracała w trakcie kampanii wyborczej, dlatego że ja pamiętam jeszcze tę kampanię z 2023 roku, kiedy właśnie oparto ją z jednej strony na prawach kobiet, szeroko pojętych, z drugiej strony na takim, na moralnej obietnicy odsunięcia od władzy Prawa i Sprawiedliwości, które kradło i zachowywało się w przestrzeni publicznej, znowu delikatnie mówiąc, nieetycznie, niemoralnie. I teraz wraca ta sprawa niczym bumerang, dlatego że okazuje się, że również w szeregach Koalicji Obywatelskiej są politycy, którzy zachowują się nieetycznie, niemoralnie. Ja wiem, że trudno powiedzieć o tym człowieku, że był politykiem, bo był radnym z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
Był politykiem, ale też nie z pierwszych stron gazet, nie z pierwszych szeregów, tak?
Tak.
Skala jest też inna, to zaznaczmy.
Zaznaczmy, że, ale to nie znaczy, że w tych szeregach jest wszystko w porządku.
No właśnie.
I bezwzględnie ta sprawa powinna być rozstrzygnięta. Bezwzględnie powinien się zająć tym sam kierownik, czyli premier Donald Tusk, bo to na niego spadnie przede wszystkim odium takich zachowań w szeregach Koalicji Obywatelskiej. No i kwestia również pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej za tego typu działania, bo matematycznie do sprawy podchodząc, patrząc na fizyczne możliwości człowieka, ta liczba godzin, którą ten lekarz
wykazywał
w swoich sprawozdaniach, jest no, nierealna do wykonania. Czyli w praktyce ktoś za niego pracował wtedy, kiedy on się udzielał medialnie.
Tylko I jeszcze ja wziął za to pieniądze.
Jeszcze wziął za to pieniądze. Tylko ja chciałabym jedną rzecz tutaj podkreślić. Żebyśmy znowu nie brnęli w stronę populizmu, tak? Bo ta grupa zawodowa, w ogóle wszystkie zawody medyczne w tej chwili są bardzo mocno, no użyję takiego słowa, jeżeli pan redaktor pozwoli, państwa przepraszam, opluwane za to, że zarabiają pieniądze. A to są w końcu ludzie, którzy bardzo ciężko pracują i w każdym środowisku jest jakaś czarna owca i ten lekarz jest przykładem czarnej owcy. Ja uważam, że nie możemy pozwolić politykom na to, na co sobie pozwalają także rządzący, na zapędzanie się w taki i tych zawodów medycznych, bo tu nie tylko chodzi o lekarzy, chodzi o pielęgniarki, ratowników medycznych, laborantów i tak dalej, i tak dalej. To jest grupa zawodowa, która powinna zarabiać godne pieniądze, ale też powinniśmy od nich bardzo dużo wymagać takiej etycznej postawy. I to jest środowisko, które powinno oczyścić się
samo?
No byłoby no
właśnie,
idealnie.
Ale wiemy, jak to jest z tym samooczyszczaniem się różnych
środowisk. Ale proszę zobaczyć, że to jest człowiek, który też aktywnie działa w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Co robi Izba Lekarska, bo jeżeli mówimy o samooczyszczeniu? Mówi, że wysłucha wyjaśnień pana doktora i wyciągnie wnioski. No, jestem ciekawa, kiedy te wyjaśnienia nastąpią i jakie wnioski zostaną wyciągnięte przez samorząd lekarski, bez którego uczestnictwa takie rzeczy dziać się nie powinny w ogóle i nie mogą.
I do tej sprawy też pewnie będziemy wracać, bo ona na pewno będzie budziła emocje, także w kampanii wyborczej, która chyba trochę wchodzi w ostrzejszą fazę, ale o sondaże wyborcze chcę panią zapytać. CBOS ostatnio opublikował chociażby sondaż, wynika z niego w uproszczeniu to, że koalicji trochę spada, Prawo i Sprawiedliwości trochę rośnie Konfederacją, koalicjanci PSL, Lewica poza Sejmem, trochę zyskuje Partia Razem, wyprzedza nawet Nową Lewicę. To wszystko ma sens? Tak z matematycznego punktu widzenia.
Z matematycznego punktu widzenia dzisiaj nie wiemy, kto wygra wybory przyszłoroczne. To po pierwsze. Po drugie, sondaże są bardzo potrzebne.
Ale komu? Politykom?
Po to, żeby utrzymać emocje obywateli na jakimś określonym poziomie. Ja traktuję trochę sondaże wyborcze, czy te sondaże, które są prowadzone co jakiś czas, jako taki, powiedzmy, taką zabawę. Kto dzisiaj wiedzie prym, komu spada, komu rośnie. Bo tak naprawdę takie jednostkowe sondaże nic nam nie mówią o polityce, o naszych preferencjach.
A co pani widzi w tendencjach tych sondaży?
W tendencjach sondaży, bo to wcześniej mówić o tendencjach, bo dwa sondaże pod rząd pokazały nam, że nieznacznie spadło Koalicji Obywatelskiej i nieznacznie wzrosło Prawo i Sprawiedliwości. Tendencje na dzień dzisiejszy są takie, że PSL przekroczy próg 5%, Nowa Lewica będzie pomiędzy 8-9%, Koalicja Wyborcza wygra ten wyścig, takie są tendencje, ale być może jeżeli jednak PSL progu nie przekroczy, to władza zostanie tej koalicji rządzącej odebrana przez obywateli. Czyli dojdzie do sytuacji normalnej w wyborach, obywatele rozliczą rządzących. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tych sondażach bardzo mocno rośnie deklaracja uczestnictwa w wyborach. Bo ten sondaż, na który pan redaktor się powołał, już tam powyżej 70% nam pokazuje zdeklarowanych uczestników wyborów.
Dojrzewamy jako demokracja?
Jako demokracja to nie wiem, bo demokracja to nie tylko obywatele, ale przede wszystkim obywatele, ich polityczne kompetencje obywatelskie. Natomiast czy dojrzewamy, trudno powiedzieć, musielibyśmy zbadać, na jakim poziomie w ramach politycznych kompetencji obywatelskich znajduje się wiedza polityczna obywateli. Czy to nie są tylko i wyłącznie emocje, czy to jest faktycznie realna wiedza, czy my po prostu dlatego, że dzisiaj zobaczyliśmy, nie wiem, Kaczyńskiego w telewizji, to mówimy, że zagłosujemy na PiS, czy jak zobaczymy Pełczyńską na Łęcz, to powiemy, że zagłosujemy na Polskę 2050, czy faktycznie wiemy, na kogo chcemy głosować i potrafimy to uzasadnić i mało tego, wiemy, dlaczego nie chcemy głosować i potrafimy to uzasadnić.
To by były szerokie rzeczywiście badania potrzebne. Zostawmy procenty w tym wydaniu, pomówmy o innych procentach. 3% PKB na naukę, badania i rozwój. Pani się podpisała pod tym apelem środowiska akademickiego?
Tak, oczywiście podpisałam się pod apelem środowiska akademickiego, bo... no właśnie. Bardzo dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, i moglibyśmy 3 dni o tym rozmawiać i przerzucać.
Mamy 3 minuty.
Okej, to ja bardzo krótko. Bez nauki, bez tych 3% stajemy się ogonem nie tylko Europy, ale świata i za jakieś 15 lat będziemy monterami śrubek w chińskich fabrykach. Kupujemy czołgi, kupujemy armaty, kupujemy drony, kupujemy generalnie nowoczesną myśl technologiczną, nie inwestując w tych, którzy mogą tę myśl technologiczną przynieść.
Ale politycy mówią, marne szanse, wcale tego nie chcemy.
Osobiście usłyszałam od posłanki Koalicji Obywatelskiej takie lekceważące zdanie, które brzmiało mniej więcej tak. Ile wy chcecie? 3%? Nie, wy nie jesteście w ogóle naszym zapleczem, nie jesteście elektoratem, o który powinniśmy walczyć. Jest was za mało. Nas nie jest za mało, bo te 3%, proszę państwa, na naukę to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pensji, bo to jest marginalne. My się nauczyliśmy już, że pracujemy dla idei i małą łyżeczką i na chleb z masłem bez szynki. My się już tego nauczyliśmy, ale chodzi nam o badania. Bez tych badań nie ma zdrowej demokracji, nie ma myśli technologicznej. Mamy Bąkiewicza, mamy Brauna, mamy skrajności, z którymi sobie nie potrafimy poradzić. Te 3% to jest tylko, i podkreślam tylko, jak wyliczył profesor Gędźwił z Uniwersytetu Warszawskiego, 7% tego, co dajemy na zbrojenia. To jest tylko tyle i aż tyle, żeby uzdrowić polską naukę. Jeszcze państwu powiem tylko na marginesie.
Tak.
Jako kierowniczka Zakładu Systemów Politycznych zatrudniałam w lutym tego roku naukowca albo naukowczynię, bo był konkurs rozpisany. Zatrudniliśmy bardzo młodego, rokującego naukowca. Mówię trochę z szyderą, że bardzo młodego, bo to jest człowiek 46-letni w tej chwili. Aha. Młodsi do nas nie chcą przychodzić za takie pieniądze i za takie obciążenia zawodowe, jakie ma ta grupa zawodowa.
Która posłanka tak pani powiedziała?
Nazwiska nie powiem.
Z Pomorza?
Z Pomorza.
To oznacza, że nie jesteście łakomym kąskiem, bo politycznie po prostu się to nie opłaca i trudno będzie to wyborcom wytłumaczyć?
Takie myślenie?
Po pierwsze,
jest nas za mało, po drugie nie palimy opon na ulicach. Po trzecie, łatwo było zasypać protest, który odbył się w Warszawie pod koniec maja. Inną wrzutką, jak bardzo dużo chcą artyści, ludzie kultury. Proszę państwa, bez kultury i nauki nie ma przyszłości żadnego społeczeństwa. Jeżeli sobie tego nie uzmysłowimy, to naprawdę za 15 lat będziemy zapleczem dokręcającym śrubki albo naciskającym guzik w automacie w chińskich fabrykach.
I to będzie smutna puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.